Cześć, słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Cześć, witajcie w trzeciej części trylogii. Trylogii pod tytułem... To już trzecia część jest?
Tak, to trzecia.
Trylogii pod tytułem Dwie historyczki oglądają filmy i mają bardzo dużo przemyśleń. Moim gościem jest Alicja. Alicjo, przedstaw.
Cześć wszystkim, nazywam się Alicja Urbanik-Kopeć, jestem historyczką kultury XIX wieku, prowadzę fanpage na Instagramie i na Facebooku Instytut Humanizowania Historii Polski, a oprócz tego piszę książki popularno-naukowe o XIX wieku. Ostatnio wydałam Matrymonium o małżeństwie nieromantycznym.
Tak, bardzo dobra książka, bardzo ciekawa, nawet nie smutna, tylko ciekawa. Znaczy smutna, ale w innym aspekcie. Dobrze, to się wytnie.
Zabawne, a przez to ogromnie przez to smutne.
Otóż to, jeden z moich ulubionych cytatów. Postanowiłyśmy dzisiaj porozmawiać o rzeczach, które absolutnie nie są zabawne, ale są ogromnie smutne. Będziemy rozmawiać o siostrach Bronte. I o adaptacjach powieści sióstr Bronte, ale też o siostrach Bronte, bo wydaje mi się, że się tego nie da oddzielić od siebie.
Tak, ja też myślę, że to jest taki przykład autorek, pisarek, twórczyń, których życie osobiste, znaczy trzeba troszeczkę chociaż w zarysach poznać ich życie osobiste, żeby lepiej zrozumieć i docenić i wiedzieć, o czym są te książki.
Absolutnie się zgadzam, ale zaczęłabym może od trochę innego punktu, bo kiedy tak czytałam sobie o siostrach Bronte i też kiedy powtarzałam sobie filmy i też trochę powtarzałam książki, to zdałam sobie sprawę, że ten jeden worek, do którego wrzuca się Jane Austen, jest kompletnie bezsensowny.
O
kompletnie.
Nie.
To jest taki doskonały przykład, jak mamy pewne zjawiska w literaturze pod tytułem te książki napisała kobieta, te książki napisała kobieta, te książki czytają kobiety, te książki czytają kobiety. Tutaj jest miłość, to jest to samo.
Nie, absolutnie. O matko, siostry Bronte, nie. To jest kompletnie inna epoka. To jest zupełnie inny rodzaj powieści. Znaczy, może nie wiem, możemy od tego w sumie zacząć, bo okej, Jane Austen to jest okres regencji, to jest sam początek XIX wieku. To są powieści oczywiście na temat osób pochodzących z angielskiego ziemiaństwa, z gentry, tak? I to są powieści o stosunkach międzyludzkich, o ich zachowaniach, takie lekko ironiczne, lekko satyryczne również. Natomiast powieści sióstr Bronte to jest końcówka lat 40. XIX wieku. W ogóle fun fact, wszystkie te powieści wyszły w tym samym roku. To jest 1847 rok. Najlepszy rok dla literatury.
Tak, to był dobry rok. Jakby powiem szczerze, że jak człowiek sobie pomyśli, że gdyby jedna z tych powieści, jakby wychodziły tak. Co roku, ale żeby w jednym roku to
wyszły
to jest
wszystkie, to... więc siostry Bronte to są, jest koniec lat 40. 47 rok. To są powieści gotyckie, to jest romantyzm, to jest zupełnie inny okres już w historii Wielkiej Brytanii również i w ogóle to jest też, to są też kobiety pochodzące z innej części Wielkiej Brytanii, innego typu fabuły, innego typu takie zabiegi fabularne się tam odbywają. No, gotyk, romantyzm, elementy nadnaturalne.
Pełnie jakby inne światy i jakby mnie to strasznie boli, że kiedy ja wpisuję sobie na przykład wyszukiwarkę na Netflixie, czy macie Wichrowe Wzgórza, to oni mówią, nie, ale mamy rozważne i romantyczne, bo o to ci chodziło,
Może mówię z takimi super ogólnikami, na pewno ktoś się obrazi. No więc Jane Austen to jest ta herbatka u cioci, w trakcie której przerzucamy się lekko ironicznymi, kąśliwymi uwagami, a siostry Bronte to jest bieganie po mglistych wzgórzach w rozdartej sukni i krzyczenie na chmury, tak?
Tak, mniej więcej tak bym to rozdzieliła, tak.
To jest
tak.
Duża różnica.
Spora, ale rzeczywiście wydaje mi się, że powinniśmy wrócić do życia sióstr Bronte, bo ono było bardzo specyficzne i ono też jest bardzo mocno związane z tym, gdzie one żyły i te powieści są też z tym związane. Ja się dowiedziałam jednej rzeczy, która mnie absolutnie ruszyła i to jest rzecz w ogóle powiązana z ich życiorysami, ale... po prostu kosmos. One mieszkały w miejscowości w Yorkshire, dobrze pamiętam?
Tak, w Yorkshire. Mhm.
I to była miejscowość, w której zanieczyszczenie gleby i wody było tak duże i tak było tam dużo chorób, że średnia wieku, do którego dożywali ludzie, to było 25 lat.
Mamy trzy siostry. Jest Emily Bronte, Charlotte Bronte i Anne Bronte. One mają jeszcze brata, który nazywa się Bramwell Bronte, ale on nie jest dla nas istotny. Tak bardzo. Choć trochę jest.
Odłożymy go na bok,
tak,
potem go wyjmiemy.
Ale do niego wrócimy. Jedyne, co łączy jest Jane Austen, to że również były córkami pastora. Tak? I to jest taki specyficzny rodzaj w ogóle kultury intelektualnej XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii, że pastorzy to jest taka specyficzna grupa społeczna, która ma dość duży kapitał kulturowy, kulturowy, to są ludzie wykształceni, którzy na ogół zajmują się też kształceniem swoich dzieci, ale jednocześnie są to ludzie, którzy znajdują się na obrzeżach tego gentle society, mają niskie, na ogół niskie dochody, więc to jest taki rodzaj dość, to jest niezamożna inteligencja wiejska właśnie, nie miejska, tylko wiejska. No i stąd też często ludzie, którzy są pastorami lub ich dzieci, zajmują się różnego rodzaju zawodami intelektualnymi ku swojej większym lub mniejszemu sukcesowi, ale bardzo często też cierpiąc poważną biedę.
Tak, dlatego, że rzeczywiście tutaj ta sytuacja finansowa nie była za dobra i też, mimo że te siostry Bronte tak trochę, na przykład tego, co myśmy otrzymały dość dobre wykształcenie, między innymi dlatego, że miały ojca pastora, który pozwala im po prostu słuchać lekcji, których udzielał bratu, to jednocześnie, no co je mogło czekać? One mogły zostać guwernantkami.
Właśnie.
Nauczycielkami. To nie były zawody prestiżowe, to były zawody takie intelektualne, ale też na przykład właśnie, chociażby bycie guwernantką, to było coś takiego, że nie było się służbą, ale nie było się z państwem, było się absolutnie pomiędzy, to, i bardzo często, no tutaj Anna była bodajże guwernantką i nauczycielką.
Tak.
I ona właśnie bardzo cierpiała przez to, że ona czuła się intelektualnie absolutnie na równi z swoimi pracodawcami, oni nie czuli się na równi z nią.
Tak, ale jest jedna z powieści z Bronte, to też jest Agnes Grey, która jest właśnie powieścią na temat, główna bohaterka, znaczy zresztą tak samo jak Jane Eyre, jest guwernantką i to bardzo dobrze jest pokazane. W ogóle trafiłaś na idealny moment, ponieważ jestem w połowie habilitacji, która mówi na temat guwernantek,
no to... Absolutny przypadek.
Nie będziemy robić wykładu na ten temat, ale masz absolutnie rację, że to jest bardzo interesująca grupa kobiet, bo to są kobiety, które na ogół są obdarzone dużym kapitałem kulturowym, bardzo małym kapitałem ekonomicznym, pracują dla rodzin, wśród których często górują nad nimi swoim wykształceniem, ale też swoim poziomem takim, powiedzmy, urodzenia. One często pochodzą z rodzin, które po prostu są zubożałe, które kiedyś miały większe znaczenie i tak dalej. I to jest ogromnie frustrująca, bardzo interesująca, ale też ciężka praca w tym sensie, że właśnie to jest takie dotkliwe poczucie degradacji, deklasacji i problemów właśnie związanych z określeniem swojego miejsca w tym mocno zhierarchizowanym klasowym społeczeństwie. Siostry Bronte właśnie zresztą dużo o tym piszą. Myślę, że to jeden z takich wielkich koszmarów XIX-wiecznej kobiety to jest to, żeby zostać guwernantką.
Tak, zwłaszcza, że one przychodzą do bycia tymi guwernantkami z życia, które myśmy je tak nakreślili dosyć mroczne, że to jest taka miejscowość, w której już mamy zatrucie gleby, jakąś straszną wodę, dużą śmiertelność, ale ich życie to wśród tych wrzosowisk i tych bagien i tych przestrzeni i wzgórz wcale nie było takie złe, póki nie musiały iść do pracy. Mamy dokumenty, które świadczą, że one były ze sobą bardzo blisko związane, razem ze swoim bratem tworzyli taką grupę, która miała taki cały swój wyobrażony świat.
Tak. No to jest w ogóle bardzo ciekawa rodzina, dlatego że i też myślę, że jak się właśnie pozna trochę ich okoliczności życia, to się lepiej rozumie te wątki i toposy, które siostry Bronte umieszczają w swoich powieściach, bo to są oczywiście powieści gotyckie w tym sensie, że one mają dużo takich nadnaturalnych elementów związanych tak jakby tam z duszą, duchami, przeznaczeniem, tego typu jakimiś mrocznymi, niepokojącymi tematami, ale to też pokazuje, to są kobiety, które są otoczone przez śmierć, szczerze mówiąc, ja bym tak powiedziała. No z jednej strony oczywiście jako córki pastora, czyli córki osoby, która zajmuje się opieką duchową nad mniejszą lub większą społecznością, która w dużej części sprowadza się do pogrzebów, to jest...
Tam jest jakiś niesamowicie wielki cmentarz w tej miejscowości, kilkadziesiąt tysięcy ciał. Jak człowiek sobie o tym pomyśli, bo to nie jest duża miejscowość, nie, ale tam jest... po prostu ludzie padali jak muchy.
Tak, ze względu na zanieczyszczenie, ale po drugie i właśnie więc jakby ten kontakt ze śmiercią, ale też kontakt ze śmiercią na co dzień, ponieważ siostry Bronte, i to jest spoiler, cała ich rodzina umiera na gruźlicę. Cała. Siostry Bronte, tak, jest ojciec Bronte, matka Bronte, oni mają 5 córek i syna, Emily, Charlotte i Anne mają brata Bramwella i 2 starsze siostry. W momencie, w którym dziewczyny mają te 3 środkowe, czyli właśnie Emily, Charlotte i Anne, są w takim wczesno nastoletnim wieku, ich matka już nie żyje, bo zmarła na gruźlicę, ich 2 starsze siostry również nie żyją, bo zmarły na gruźlicę i siostry Bronte same umrą w wieku lat 29, 30 i 37, wszystkie 3 na gruźlicę, a wcześniej na gruźlicę powikłaną uzależnieniem od opium i alkoholu umiera ich brat Bramwell. Także...
To jest taka, wiecie, to jest taka jak z dowcipu, nie?
Tak,
to
znaczy,
jak było w XIX wieku, no umarliśmy na gruźlicę.
Wszyscy umarliśmy na gruźlicę,
ale
tak jest.
Czy ja mogę tutaj wtrącić jedną rzecz, ponieważ ja się tego dowiedziałam w czasie mojego researchu, że pomiędzy śmiercią części jego dzieci, a jego własną śmiercią, ich ojciec, pastor, ostatecznie napisał do jakichś władz samorządowych, żeby może tam zbadać gleby i może zacząć robić zbiorniki retencyjne na lepszą wodę, bo ludzie mu umierają. Co ciekawe, rzeczy rzeczywiście sprowadzono tam odpowiednich specjalistów i zaczął się proces no, uzdatniania tego miejsca do życia.
Tak, ale już było trochę za późno. Tak było. Natomiast oczywiście też to, o czym mówiłaś wcześniej, to znaczy to, że te siostry, one... Tak, bo one żyły w społeczności, która była odizolowana, która była trapiona różnego rodzaju problemami właśnie zdrowotnymi, no i takimi też ekonomicznymi, bo to była mała, odizolowana, dość biedna społeczność, ale jednocześnie one miały dość dużą dozę wolności, tak jak właśnie mówiłaś, ze względu na to, że one po prostu we trzy się bardzo wspierały też w takim rozwoju intelektualnym, którego ich ojciec nie, w żaden sposób nie próbował
zahamować.
I też dlatego one czytały swoje teksty, one wcześniej pisały też poezję, czytały swoje wprawki do książek i tak dalej, wspierały się nawzajem. Ich brat Bramwell z kolei był malarzem, dość kiepskim.
On miał nadzieję, że będzie lepszy i też z tego co wiem, sporo osób on do Halifaxu bodajże pojechał.
Tak, tak.
Sporo osób w Halifaxie miało takie poczucie, że coś z niego będzie, tak? Może jakiś poeta,
on
może jakiś malarz.
On był bardzo młody.
Ale nic z niego ostatecznie nie było. Gdzieś tam po drodze w ogóle jest taka historia, że on też został zatrudniony jako nauczyciel
Guwerner.
I nawiązał romans ze swoją pracodawczynią, ale oczywiście był to romans nieszczęśliwy. Więc możemy powiedzieć tak, mamy do czynienia z bardzo, bardzo zdolnymi młodymi kobietami, których nikt paradoksalnie nie powstrzymał,
tak?
poza zdrowiem i okolicznościami ekonomicznymi.
I one żyją też w odizolowaniu, które sprawia, że z jednej strony nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym, co jakby sprawia, że wpływ takich trendów literackich czy też kulturowych na ich twórczość jest ograniczony, ale jednocześnie pozwala na bardzo unikalny rozwój jakby osobistego rodzaju wyobraźni i tak dalej. Chociażby, co widać zresztą po tym, że w momencie, w którym one, po pierwsze, one publikują pod pseudonimem, tak jak zresztą jeszcze kobiety w pierwszej połowie XIX wieku zawsze to robiły, czy bardzo często to robiły ze względu na to, że nie wypadało być kobietą. Autorką one miały męskie pseudonimy, ale też co widać po tym, że właśnie jak na przykład jak wychodzą Wichrowe Wzgórza, to one są bardzo krytykowane i bardzo źle przyjęte jako powieść, która jest określona, okrzyknięta taką powieścią jakiegoś zdegenerowanego umysłu po prostu. No, bo właśnie jest to styl, powiedzmy, unikalny. Co ciekawe, on się wybitnie wpisuje właśnie w, no już później szerszy prąd gotycki. Więc tak, to bardzo ciekawe, że one tak w takiej izolacji udało im się jednak no jakoś rozwinąć.
Tak, bo to nie jest proza, która się nie wpisuje w to, co wtedy się działo. Ona się wtedy bardzo wpisuje. Dla mnie to jest dosyć ciekawe, że te powieści bardzo często przeszły do historii, do takiego pamiętania jako wielkie właśnie romanse. Kiedy, i to jest fascynujące, znaczy kiedy patrzymy na rozwój myślenia o tych powieściach, to bardzo wyraźnie widać, że w pewnym momencie, też po tym jak się okazuje, że to są autorki, a nie autorzy, następuje ich zaszufladkowanie, które nie ma sensu, bo te powieści nie o tym są właśnie...
Tak.
One o tym nie mają być. Na Boga, wydaje mi się, możemy to powiedzieć teraz, nie, Heathcliff nie powstał jako ultimate romantyczny bohater.
Nie, Heathcliff jest problematyk. Nie, to jest po prostu negatywny bohater. No, Heathcliff jest bohaterem negatywnym. Co więcej, to jest w ogóle fascynujące, jak bardzo te kobiety, które żyły w takiej izolacji, one były bardzo izolowane od wszelkich jakichś takich niemoralnych stron rzeczywistości, jak bardzo te powieści i tylko jedna z nich, czyli Charlotte, wyszła za mąż, ale szybko umarła na gruźlicę, także już. W każdym razie chodzi o to, jak bardzo one wprowadzają do tych swoich powieści, jak świadomie wprowadzają do tych swoich powieści mnóstwo takich bardzo trudnych tematów, bo to są powieści o przemocy. O przemocy domowej, o przemocy seksualnej, o przemocy ekonomicznej, o molestowaniu seksualnym, o w ogóle jakichś takich relacjach bardzo erotycznych między ludźmi. To jest to,
tak,
czego nie ma u Jane Austen.
Powiedzmy sobie szczerze, u Jane Austen ludzie się sobie podobają,
tak,
i są sobą zainteresowani. W powieściach Sióstr Bronte ludzie bardzo chcą ze sobą sypiać.
Tak, i co więcej, udaje im się tego nie zrobić tylko przez po prostu jakieś nadnaturalne zrządzenie czasem losu. I co zresztą, moim zdaniem też sukces ekranizacji powieści zależy od Sióstr Bronte, zależy od tego, jak dobrze reżyser, człowiek, którzy są w stanie odczytać ten bardzo, bardzo niesubtelny, erotyczny podtekst i dialogów też tego, co do siebie mówią bohaterowie, i tutaj to też myślę, że niektóre lepiej to robią, inne gorzej, bo no chociażby, kurczę, pan Rochester, jest taki dialog między panem Rochesterem a Jane Eyre, w której pan Rochester mówi, że mógłbym cię teraz zgwałcić, gdybym chciał, ale nie chcę, ponieważ chcę, żebyś przyszła do mnie ze swojej własnej woli, tak?
I jest taki dialog.
To
jest taki dialog. I to jest tak bardzo wprost.
To jest wprost!
Ja w ogóle będę miała tezę pod sam koniec i będziemy mogły o niej porozmawiać. To jest moja teza, która łączy siostry Bronte z tym, co się obecnie dzieje w literaturze. Natomiast słuchajcie, mamy pewien wstęp, mamy nasze nieszczęsne siostry Bronte z ich niesamowitą wyobraźnią i ta literatura, która przez lata jest bardzo różnie interpretowana, spotyka się z kinematografią. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, no bo znowu zaczynamy bardzo wcześnie te ekranizacje, bardzo wcześnie dotykają twórcy filmowi książek Sióstr Bronte. Mamy ekranizację Wichowe Wzgórz w 1939 roku. Ktoś doszedł do wniosku, że Laurence Olivier będzie dobrym Heathcliffem. To jest w ogóle paradoks. Laurence Olivier grał i pana Darcy, i Heathcliffa, i obu beznadziejnie.
Ale czy to nie jest tak, że po prostu Laurence Olivier jest taki, że to był taki moment, w którym jeżeli trzeba było znaleźć jakiegoś męskiego głównego bohatera jakiegoś filmu, to było tak, Laurence, czy Laurence jest dostępny po prostu?
Ja podejrzewam, no to był taki moment jego kariery, no natomiast tutaj zaczyna się pewna rzecz, która będzie trwać aż do lat 90. i to jest fascynujące, nie ekranizuje się całych Wichrowych Wzgórz.
Tak.
Dlatego, że Wichrowe Wzgórze nie są romansem, jak już ustaliliśmy, są historią absolutnej toksyny, jaką jest Heathcliff.
Ale właśnie, ja nie wiem, czy powinnyśmy chociaż odrobinę streścić fabułę, bo tak naprawdę mamy dwie powieści. Mamy Jane Eyre i mamy Wichrowe Wzgórza. Nie wiem, czy powinniśmy streścić chociaż troszeczkę fabułę Wichrowych Wzgórz, bo ja mogę spróbować.
Znaczy, ale w największym skrócie ja spróbuję, bo okay, ja jestem
dobra,
w tym niezła.
Dobra.
W największym skrócie Wichrowe Wzgórza możemy tak naprawdę rozdzielić na dwie części. Na trzy części. Pierwsza część dotyczy dzieciństwa Katy i Heathcliffa, kiedy ojciec Katy przywozi do posiadłości właśnie tytułowych Wichrowych Wzgórz sierotę, która jest prawdopodobnie romskiego pochodzenia i każe rodzinie traktować ową sierotę jako brata, jako część rodziny i to jest właśnie Heathcliff. Ojciec umiera, a brat Cathy, którego imienia nigdy nie pomnę.
Hindley.
Ty będziesz podpowiadać imiona?
Bo problem jest taki, że tam wszyscy nazywają się tak samo oraz ludzie nadają swoim dzieciom swoje nazwiska panieńskie ich matek i to jest straszne.
Tak. No i brat naszej bohaterki degraduje go do roli służby, no ale oni nadal się bardzo lubią, bardzo spędzają ze sobą dużo czasu i w czasie jednej z takich eskapad idą pod dom swoich sąsiadów, których jeszcze nie znają dobrze, którzy się nazywają
Edward i Izabela Linton.
I tam dochodzi do wypadku, to znaczy zostają przyłapani przez ochronę rodziców z psami. No jakby.
Tak.
I Cathy zostaje ranna, natomiast Heathcliffowi udaje się uciec. Cathy dochodzi do siebie w domu Lintonów i tam no jakby staje się jasne, że oni ją trochę cywilizują, bo to takie trochę dosyć dzikie dziecko było. No i kiedy ona wraca, to staje się jeszcze bardziej jasne, że to małżeństwo z Lintonem będzie dla niej awansem społecznym. Ona co prawda przyznaje sama przed sobą, że kocha Heathcliffa, ale też sytuacja ekonomiczna trochę ją do tego zmusza. Tak. Bo jej brat no, nie jest najbardziej odpowiedzialnym człowiekiem na świecie i nie jest też najbardziej odpowiedzialnym opiekunem Wichrowego Wzgórza i ona decyduje się wziąć ten ślub, na co Heathcliff reaguje w bardzo, powiedziałabym, dobry sposób, czyli
Odchodzi. Znaczy, bo też ona, Heathcliff podsłuchuje jej rozmowę, w której Cathy mówi o tym, że nie może wyjść za Heathcliffa, dlatego że Heathcliff jest po prostu biedną romską sierotą, no i oczywiście on się unosi dumą i odchodzi. Tam jest bardzo, to jest zresztą jedno z wielu odejść przez wrzosowe wzgórza, które odbywają się w powieściach Sióstr Bronte, odchodzi w dal. No i to jest jakby pierwsza część.
I to
tak?
Się kończy pierwsza część.
Cathy tam szaleje i płacze i tak dalej.
Ale następuje część druga, tak. Kiedy już Cathy jest żoną swojego męża.
Edgara Lintona.
I Heathcliff wraca. I wraca Heathcliff bogatszy.
Po 3 latach zdobył wykształcenie i majątek.
I daje jasno znać, że on swoich uczuć do Cathy nie porzucił, ale ponieważ jest człowiekiem złym do gruntu.
Znaczy, bo ma złamane, to jest tak, że on ma złamane serce, prawda?
Tak.
I dlatego on się będzie. Tak.
I oni tam jakby Cathy mu nasz sugeruje, że ona też do niego te uczucia nadal ma, tylko no jednak męża raczej dla niego nie porzuci. No a Heathcliff w tym momencie dochodzi do wniosku, że w takim razie weźmie ślub z
Izabelą Linton, czyli siostrą Edgara Lintona. Czyli no jakby siostrą męża Cathy, tak? Mamy dwa rodzeństwa.
Tak. I co jest bardzo ważne, Heathcliff nie kocha tej dziewczyny, jest dla niej bardzo niedobry.
Bo Heathcliff w ogóle już od tego momentu jest okrutny. Jest okrutny i się mści i robi to, jak rozumiemy, ze złamanego serca przez Cathy, ale to nie, w żaden sposób nie usprawiedliwia jego czynów, ponieważ jest po prostu okrutny i podły, no. Do końca książki.
Do końca książki. Jednocześnie udaje mu się przejąć Wichrowe Wzgórza.
Bo zapomniałaś jeszcze jednym wątku, ponieważ porzuciliśmy brata Cathy, który tak. Nazywa się Hindley Earnshaw i ten Hindley żeni się z dziewczyną, która nazywa się Francesca i mają syna, który nazywa się Hareton. Więc jakby dziedzicem Wichrowych Wzgórz jest ten Hareton, ten syn Hindleya, tak? No dobrze, Heathcliff przejmuje Wichrowe Wzgórze.
Przejmuje Wichrowe Wzgórze, tam się, no i też fatalnie traktuje tego swojego
bratanka.
Bratanka.
A w międzyczasie ma też syna z Izabelą.
Tak, to jest ważne, bo w następne pokolenie wyjdziemy z jedną dziewczyną i dwoma chłopakami.
Tak.
I ta część książki kończy się tym, że Katia umiera. I to jest w ogóle...
Przy porodzie.
I to jest w ogóle, słuchajcie, jak ja to czytałam, to miałam takie what the fuck.
Główna bohaterka heroina umarła w dwóch trzecich.
Co się stało? Ja w ogóle pierwsze czytałam Wiecha we wzgórze, po prostu usiadłam, zaczęłam czytać i nie byłam w stanie skończyć, bo to było takie dziwne. No i jest ta ostatnia część i w tej ostatniej części mamy już Heathcliffa, który jest starszy. I mamy
oszalały z cierpienia.
I mamy tą trójkę młodych ludzi.
Czyli Charetona Earnshaw, Kathy Linton, czyli córkę naszej oryginalnej Kathy, bo tam się wszyscy nazywają tak samo, ponieważ żeby było nam łatwiej, nazwali swoją córkę tak samo jak matka. Czyli nazywa się Kathy, ale Linton. Oraz syna Heathcliffa i Izabeli, który nazywa się Linton Heathcliff.
No, logika, nie? I ogólnie...
Czyli dwóch chłopaków, Charetton i Linton i jedna dziewczyna Kathy.
No i Heathcliff postanawia wydać tą Kathy za...
Najpierw za Charetona.
Ale Charetonowity tak. I się nie za bardzo nadaje, a ostatnio...
Nie, za Lintona, on ją najpierw wydaje za Lintona, za swojego syna, bo on chce, tak, żeby odkupić winy jakby swojego cierpienia i Kathy matki, więc zmusza Kathy, żeby ożeniła się z Lintonem Heathcliffem, tak? On się
który
zmusza,
jest
który
chorowity.
Jest chorowity. I ten Linton Heathcliff umiera. Oczywiście młoda Cassie, czyli Cassie 2, przeżywa różnego rodzaju pokorzenia, jest traktowana jak służąca, jest tam po prostu, no są sugestie, że jest i gwałcona, i bita, i tam zamykana w komórce, i wszystko się dzieje jak najgorzej się może tylko wydarzyć. Heathcliff, ojciec, wszystko to jakby urządza w ten sposób, żeby odegrać się na okrucieństwie Cassie / całego świata, więc odkupić winy rodziny, trochę, no jakby to jest już taki szalony, okrutny człowiek.
Jakby tam nie ma w nim nic dobrego, tak, nic romantycznego, nie ma dobrego. On tylko jakby żyje tym, że oni wszyscy są nieszczęśliwi.
Tak, że zmusi swoją siostrzenicę i swojego syna do tego, żeby wzięli ślub. Co też to są w ogóle bardzo blisko spokrewnione.
Tak, to jest w ogóle niesamowite.
Bo są dwie rodziny, które są na wrzosowiskach i nikogo tam nie ma poza nimi.
Tak, oni się tylko między sobą tak. Tam. Ku końcowi
umiera Linton Heathcliff, czyli ten chorowity syn Heathcliffa, a Kathy żeni się
z tym
Charetonem. Czyli swoim drugim bratem ciotecznym.
Mówmy kuzynem.
Kuzynem, który jest, którego nauczyła czytać i pisać, ponieważ właśnie on był pod opieką Heathcliffa, ojca, który się nad nim znęcał,
i
trzymał w zamknięciu, niczego go nie uczył i tak dalej.
I tak właściwie, no, dopiero w tym drugim pokoleniu, w bardzo dziwny sposób i przez związki, które są troszkę zbyt bliskie i dyskusyjne, dochodzi do czegoś w stylu być może odrobinę dobrego zakończenia, ale wszyscy są dosyć poranieni, mają życia złamane, a
Heathcliff ojciec
umiera.
I to zależy jakby, bo on umiera ze złamanego serca, a ekranizacje różnie to traktują.
Nie, ekranizacje mają tak, ale też ekranizacje mają takie, prawda, że skoro umiera, to tam po drugiej stronie czeka na niego
Kathy.
Ponieważ nie moglibyśmy zakończyć romansu tym, że toksyk umiera. Dobrze, to trochę pokrótce streściłyśmy. No i w każdym razie, zwykle te ekranizacje aż do lat 90. nie opowiadały tej nowszej części. Czyli innymi słowy, opowiadało o miłości Heathcliffa i Kathy.
Która się kończy źle.
Tak, natomiast nie szły w to drugie pokolenie. Trochę chyba uznając, że to jest zbyt skomplikowane,
tak.
I też chyba nie mogąc sobie do końca poradzić z tym, jak ta powieść absolutnie porzuca ten główny wątek romansowy, no uśmierca bohaterkę dwóch trzecich i idzie raczej w kierunku takiej, no, refleksji nad tym, jak ten zły Heathcliff później
niszczy życie
ludziom dookoła. I tak naprawdę pierwszą ekranizacją, która wzięła to wszystko, była ta ekranizacja z 92 roku.
Z Ralphem Fiennesem i Juliette Binoche.
I ze świetną muzyką.
Ale to jest w ogóle taka ekranizacja, która już na samym początku daje ci znać, że ona się będzie trzymać książki, bo nie wiem czy... mnie to bardzo zaskoczyło, bo ja tego nie pamiętałam w ogóle, jak sobie odświeżałam. To ja nie pamiętałam o tym, że ta książka, że ta ekranizacja zaczyna się od tego, że widzimy Emily Brontë, która jakby wchodzi do zrujnowanych wichrowych wzgórz, tak? I zaczyna swoją opowieść jako autorka książki, mówiąc, że lubię sobie wyobrażać, zaczynam pisać od tego, że wyobrażam sobie, jak jacy ludzie żyli w tym miejscu i jakie były ich losy. Wchodzimy do powieści.
Tak, zresztą w ogóle pełen tytuł tego filmu to nie jest Wichrowe Wzgórza, tylko to są Wichrowe Wzgórza Emily Brontë. Mm-hmm. To jest bardzo ciekawe, jakby nikt o tym nie pamięta, ale to jest pełen tytuł tego filmu i ten film jest z 90-sów. I to takich głębokich 90-sów,
tak.
Które... Po pierwsze, bardzo chciały jakiegoś melodramatu. I to właśnie chciały takiego głęboko romantycznego, kostiumowego melodramatu. Absolutnie się przed nim nie chowały, bo tam, Boże drogi, słuchajcie, jest tych scen, które są takie melodramatyczne, jest bardzo dużo. No. I jest to także film, który, mam wrażenie, dla wielu osób, które zaczęły na przykład od filmu, bardzo mocno umacnia wizerunek Heathcliffa jako romantycznego kochanka.
Tak, dlatego, że właśnie ja sobie trochę tak o tym myślałam wczoraj i oczywiście zgadzam się z tobą w 100%, że to jest po prostu film z 90s-ów. Ja te podmalowane oczy Ralpha Fiennesa nie mogę na to... To jest jakby, wiesz co, to po prostu estetyka się za szybko zmienia, żebyśmy my byli w stanie to łyknąć, mam wrażenie. Ale dobrze, ale pomijając to, to ja uważam, że to jest ta ekranizacja, która najlepiej ustanawia ten, bo oni dają bardzo dużo takich bardzo lekkich, romantycznych, miłych, uczuciowych scen między Kathy a Heathcliffem na początku i daje widzowi możliwość tego, żeby się on, no właśnie, zakochał w tej parze też, nie? Że jakby widzisz to, że to oni potrafią być ze sobą szczęśliwi. Co niekoniecznie w ogóle jest zgodne z powieścią.
To znaczy, rzeczywiście ja mam takie poczucie, że gdzieś tam w tym wszystkim jest, no to są lata 90, jesteśmy tuż jeszcze przed tym, jak BBC zrobi najlepszą do mojego uprzedzenia, tak. Ale wchodzimy powoli w taki złoty moment heritage movies, taki złoty moment w ogóle tego filmu romantycznego, kostiumowego. Już z różnych stron mam wrażenie się czają na Ralpha Fiennesa ludzie, którzy patrzą na jego twarz i myślą, panie, ale pan to do jakiegoś melodramata.
Tak,
pan
i potem ma twarz będzie
melodramata.
Ten
I w końcu chyba osiągną to dopiero w angielskim Pacjencie.
Dopiero
wykorzystają w pełni. Przy czym ja uważam tak, już tak po prawdzie, że tak naprawdę Ralph Fiennes się doskonale nadaje do tego ostatniego Heathcliffa, do tego okrutnego.
Tak.
Jak on chce być wredną świnią w filmie, to mu to doskonale wychodzi. Natomiast twórcy tego filmu zdecydowali się na dwa zabiegi, które bardzo utrudniają percepcję. Pierwszy jest taki, że nie wymieniają Heathcliffa przez całe jego życie.
Tak, bo jakby wiecie, z tego co my opowiedziałyśmy, starając się jak najlepiej możemy streścić zawiłą fabułę tej powieści, akcja tej powieści toczy się, no jakby nawet już ucinając ten element dzieciństwa, który na ogół dostaje z oddzielnych swoich aktorów, no to w ciągu 20 lat, powieść się kończy około momentu, w którym Kathy Linton, czyli córka Kathy Earnshaw, głównej naszej, tej Kathy, ma 18-19 lat, prawda? Więc to jest co najmniej 20 lat fabuły.
Tak, i Fiennes gra całego swojego bohatera, jakby fryzura mu się zmienia, nie zresztą jakoś drastycznie, co moim zdaniem bardzo utrudnia w ogóle też widzowi zrozumienie tą przemianę.
Dostaje kucyka.
Tak, dostaje kucyka i ogólnie rzecz biorąc ja bym tam z widłami na te wichrowe wzgórza szła, bo to ewidentnie wampir. Natomiast starszą i młodszą Kathy gra ta sama aktorka, co celem chyba po prostu ktoś się zorientował, że jeśli reklamujesz film Juliette Binoche, to nie możesz jej
po prostu uśmiercić w trzeciej i koniec.
I do tego wszystkiego ten film ma jeszcze jedną rzecz, która moim zdaniem jest absolutnie wredna. To znaczy mąż Kathy, ten Linton.
Edgar Linton.
Został obsadzony przez aktora o twarzy niepodobny zupełnie do nikogo. Co też jest wyjątkowo wredne. To znaczy jeśli obsadzasz w roli Heathcliffa Ralpha Fiennesa, no to przynajmniej ten jego kontrapunkt powinien grać aktor,
niech
który
Linton, nie tak, niech
będzie miał jakąś charyzmę, a tutaj bardzo wyraźnie tego nie ma i to też jest moim zdaniem dosyć ciekawe. To znaczy już sami twórcy ustawiają nas, że no mamy na tego Heathcliffa zwracać
uwagę. Tak, to jest nasz główny male lead, to jest nasz główny ten właśnie punkt zainteresowania romantycznego, ale z kolei ta ekranizacja bardzo dobrze moim zdaniem obsadza Hindleya, czyli brata Kathy, bo on jest takim po prostu wydelikaconym, obrzydliwie dumnym paniczykiem ze skrzywionym usteczkiem. Uważam, że to jest fantastycznie to jest.
Tak, jest to obsadzone. No ale to jest bardzo, bardzo...
Te skrzywione usteczka są doskonałe.
Tak, jest to też bardzo po prostu dobry aktor, w związku z tym to... I trzeba powiedzieć, że ta ekranizacja ma na Rotten Tomatoes 29%. Co jest o tyle ciekawe, że to oczywiście są głębokie 90s-y i tam się duchy pojawiają.
Tak.
Które się bardzo mocno zestarzały, ale tak prawdę powiedziawszy, jeśli chodzi na przykład o oddanie krajobrazów, oddanie kolorystyki, oddanie takiego poczucia, że to się wszystko w ogóle dzieje trochę poza światem, tak?
No tak, bo
to się udało, rzeczywiście.
To się dzieje w tej izolacji i tych po prostu zamglonych wzgórzach Yorkshire, no to jest jakby podstawowy element. To jest główny, wzgórza Yorkshire są jednym z głównych bohaterów, tak, ale to się udaje.
I mamy teraz tą ekranizację z lat 90. Dla wielu wydaje mi się taką ekranizację, o której myślą, kiedy myślą o wichrowych wzgórzach.
Ale wiesz co, ona jest trochę tandetna.
Jest tandetna, bo słuchaj, to jest ewidentnie, ktoś wziął te wichrowe wzgórza i bardzo, bardzo mocno chciał nakręcić romans wszechczasów. I ta książka stawia temu opór. Ja ci przypominam, że to były czasy, kiedy, pamiętasz, był taki film o trzech braciach, w którym grał Brad Pitt i Anthony Hopkins?
Tak, o Boże, tam jest taka scena, jak Brad Pitt stoi w takim jeziorze i mu jest tak smutno. To się nazywa... Oni, taki western.
Taki western. To są te czasy.
Jakieś wichry namiętności. I to wichry namiętności.
Ja mam wrażenie cały czas, jak oglądałam to wichrowe wzgórze, że to są właśnie czasy, kiedy rzeczy się nazywają wichry namiętności.
Po prostu, ale to jest doskonałe. To w ogóle wichry namiętności, to jest świetny tytuł, to jest taki placeholder dla romansu takiego, angsty romansu, nie? Wichry namiętności. O czym to jest? O wichrach i namiętności.
I to moim zdaniem właśnie wichry namiętności unoszą się nad tymi wichrowymi wzgórzami z lat 90. To jest taki nastrój. Zresztą przyznam się, że ja pamiętam, jak ja to oglądałam po raz pierwszy i to było bardzo dawno temu i wtedy ja nie zauważyłam tego, że z tego, co teraz w nich widzę, ale proszę mi wybaczyć, miałam jakieś 12 lat, więc jakby ja wybaczam sama sobie.
Natomiast... My z 90-sów, wiesz jak jest. To jest tak, że to jest taka zawsze przesiąka i zawsze jesteś tam gdzieś.
Tak. Natomiast może was nie zdziwi, że to nie była ostatnia ekranizacja. I drugą ekranizacją, która chyba wzbudziła dużo dyskusji i też wydaje mi się była dosyć interesująca, to jest ta z 2009 roku. Mm-hmm. Tutaj Heathcliffem zostaje Tom Hardy.
I ja mam myśli na ten temat.
Proszę cię bardzo, jakby...
Otóż, okej, Tom Hardy zostaje tutaj Heathcliffem. Ja uważam, że Tom Hardy w kontekście całej swojej filmografii jest bardzo rozsądnym wyborem na Heathcliffa. Dlaczego? Dlatego, że Tom Hardy doskonale gra takich bohaterów, o których wiemy, że w nich się czai przemoc, że oni są po prostu okrutnymi, agresywnymi psychopatami, co on to doskonali przez w Wichrowych Wzgórzach i doskonale to pokazuje w roli Alfiego Salomonsa w Peaky Blinders. Zresztą, ja zresztą wczoraj do Kasi pisałam w ogóle, że oglądam właśnie Wichrowe Wzgórza z Tomem Hardy i on ma ten charakterystyczny sposób mówienia, który już udoskonalił i którym się wypowiada jako Alfie Salomons, z takim dziwnym akcentem angielskim i z takim zaśpiewem jak starszy człowiek, ale takim po prostu szalonym, jak taki szalony starzec. To jest niesamowite. Widać, że on to jakby właśnie w trakcie Wichrowych Wzgórz robi. I jednocześnie, więc dla mnie on jest doskonały do tej środkowej i końcowej części Wichrowych Wzgórz, tak? To znaczy tego Heathcliffa, który się mści, który jest chamski, który jest podły, który jest okrutny, który manipuluje, który jest też agresywny, bo tam jest bardzo dużo agresji, w ogóle przemocy w tej powieści.
Ja się absolutnie z tobą zgadzam.
No i on ma taki szalony wzrok, tak. Takiego wiesz.
Bo to już jesteśmy w erze, w którym Tom Hardy postanowił, że będzie chrząkał. Musicie zadawać sobie sprawę, że kariera Toma Hardy'ego polega na tym, że on coraz mniej mówi, a coraz bardziej chrząka, ale jest w stanie tymi chrząknięciami zagrać więcej niż niektórzy całymi dialogami.
I jakby pik chrząknięcia to jest ten serial Tabu, który zresztą, w którym on zresztą gra tego samego bohatera co Heathcliff, tylko że ma romans nie ze swoją przyszywaną siostrą, tylko prawdziwą rodzoną siostrą.
Spoiler. W każdym razie ja uważam, że tutaj on jest fenomenalnym tym Heathcliffem części środkowej, to znaczy, że niby wraca, niby jest ucywilizowany, niby jest ładnie ubrany, ale ta dzikość i agresja tam jest w każdej scenie. I jest to też bardzo ciekawe, bo tutaj trochę inaczej już patrzymy na Cathy. Tak jak ona była w tej wersji lat 90. taką heroiną trochę dramatyczno-romantyczną, to tutaj widać, że to jest strasznie samolubna dziewczyna.
Tak.
Że ona też jest toksyczna. I to mi się niesłychanie spodobało, bo to jest trochę historia dwójki toksycznych osób, które zepsuły życie ludziom dookoła.
I sobie nawzajem i wszystkim innym, tak? Rzeczywiście, tak. Ta ekranizacja mi się podoba też dlatego, że ona właśnie jest taka pełna tej przemocy. Ona też ma tych bohaterów, którzy są antypatyczni, bo tak naprawdę wszyscy ci bohaterowie są antypatyczni, pomijając Kathy Linton, czyli tę córkę. To... I tutaj też Edgar Linton, którego gra, ja zawsze pamiętam, jak się ten aktor nazywa, główny bohater z The Walking Dead.
Lincoln.
Andrew Lincoln, tak, on gra Edgara Lintona, który też tutaj jest takim pozytywnym niby bohaterem.
I tutaj proszę zwrócić uwagę, czasy się zmieniły, to znaczy już Linton nie jest grany przez człowieka niepodobnego z twarzy absolutnie.
Tak, bo już on jest rozpoznawalnym aktorem, zresztą w momencie, w którym to było kręcone, to on już chyba...
Znaczy, on po prostu, to jest 2009 rok, on jest znany w Wielkiej Brytanii jako aktor telewizyjny, tak. Już grywa dosyć, ale przede wszystkim przystojny facet jest, tak? Co też ma znaczenie jakby w tej opowieści, żeby on nie był straszną mamałygą.
I on też wzbudza w ogóle empatię i wzbudza współczucie i sympatię widza, tak? Znaczy to, i to też jest tak, to jest też tak nakręcone w takiej, bo właśnie Wichrowe Wzgórza mają to do siebie, że ze względu na to, że to jest powieść trochę szkatułkowa, bo jak się czyta, to jest tak, że mamy bohatera, który jest poza wydarzeniami, który się dowiaduje o tym, co się działo i jeszcze dowiaduje się bardzo wiele od osób trzecich i częściowo z pamiętnika, więc w ogóle to jest jakby też powieść, która jest zapośredniczona.
Zresztą to się zdarza u Siódmą część. Tak, tak. One tak. Lubią ten system.
Lubią ten system, ale w każdym razie chodzi o to, że ze względu na to, to Wichrowe Wzgórza też mają dużo możliwości ekranizacji takiego przemieszania momentu, od którego zaczniemy, tak? Bo możemy zacząć od początku, możemy zacząć od środka, możemy zacząć od końca, czyli tak jak się zaczyna powieść, od końca. I ze względu na to właśnie tutaj w tej ekranizacji z Tomem Hardym jako Heathcliffem mamy ten moment, w którym zaczynamy tak naprawdę od właśnie Edgara Lintona i pokazania jego relacji z córką, więc możemy jakby zobaczyć ich stronę tej historii, więc tutaj Heathcliff jest już postawiony od początku jako ten bohater negatywny, tak? Bo pierwszy raz jak go widzimy, on po prostu przemocą wyciąga Lintona Heathcliffa z tej, czyli swojego syna, którego długo nie widział, z powozu i go tam zanosi płaczącego do domu.
Tak, to jest rzeczywiście ciekawe to, co mówisz, że ta książka zaczyna się od końca, zaczyna się w ciemną, burzową noc.
No właśnie, bo to są powieści się zbrodne. Ciemna, burzowa noc. Padam,
tak,
mgła,
natomiast ja muszę powiedzieć, że to też już jest ekranizacja dużo, wydaje mi się, bliższa. Tak mu, jak dzisiaj myślimy w ogóle o opowiadaniu tego typu historii, ona już jest taka brudniejsza, ona już nie ma tego sznytu lat 90. No i ja tutaj mam jedną uwagę, że znowu zdecydowano się obsadzić jednego aktora w roli Heathcliffa we wszystkich trzech częściach jego życia. No i teraz tak, ja mam mój problem polega na tym. Po pierwsze, ten Tom Hardy lat niewinności.
Znaczy, on nie jest niewinny, Tom Hardy nie jest w stanie zagrać niewinnej postaci, moim zdaniem.
To znaczy, ja powiem tak, Tom Hardy miał taki moment w swoim życiu, kiedy z twarzy to był aniołek zupełny, no tak. Ale coś w nim takiego jest, że rzeczywiście już, znaczy można powiedzieć, że to jest przeczucie tego, co będzie później, ale rzeczywiście nie ma takiego, nie ma tego miękkiego, które potem sprawia, że to twarde bardziej boli. Natomiast ponownie, no ten Heathcliff starszy jest dobrze zagrany, ale ponieważ, ponownie, mam wrażenie, że jest taki ból, że my jednak nie będziemy o nim myśleć jako o romantycznym bohaterze, to charakteryzacja starszego Heathcliffa polega na tym, że jest trochę przygarbiony i ma dłuższe włosy.
I ma bardziej spadają na twarz te
tak.
włosy.
Tak, i to jest takie, to jest charakteryzacja a la BBC w latach wczesno dwutysięcznych. No tak. Cóż możemy powiedzieć? Nie można mieć wszystkiego, ale to też pokazuje, że ten opór przed obsadzeniem kilku aktorów w tej roli sprawia, że tak naprawdę ja to jest moja główna teza, że mieć dobrego Heathcliffa trzeba mieć tak naprawdę trzech aktorów.
Tak.
To jest moja wizja, że po prostu trzech aktorów należałoby wziąć, żeby każdy zagrał swojego Heathcliffa.
Tak, ja w ogóle ja się z tobą całkowicie zgadzam, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo trudne, w tym sensie, że no i też z takiego marketingowego chciałabym powiedzieć punktu widzenia, ale jednocześnie z tego punktu widzenia takiego przywiązania widza do bohatera, prawda? No bo jak masz jakiegoś aktora, który gra tę główną rolę, no to jak rozumiem, liczysz na to, że jego czas ekranowy będzie.
Dlatego należy zrobić serial jak The Crown.
A tak, właśnie, i zmieniać co. No tak, ale bo to trochę nie ma sensu, bo w ogóle to się robi taka wtedy jakaś absurdalnie komiczna wręcz sytuacja, w której nie dość, że wszyscy bohaterowie nazywają się tak samo, są dziećmi swoimi nawzajem, to jeszcze wszyscy wyglądają, jak byli w tym samym wieku, a mają grać rodziców i swoje dzieci, więc to już jest kompletnie. A jeszcze są duchy i niektórzy nie żyją, więc w ogóle to jest naprawdę już pewne. Będzie taki paranoiczny wręcz seans, w którym się zastanawiasz, gdzie ja w ogóle jestem, co tu się dzieje. Czy wszyscy...
Tak, to jest w ogóle niesamowite właśnie to, co mówisz, że jak próbuje się przenieść Wichrowe Wzgórza na ekran, to nagle wszyscy są w tym samym wieku.
Tak.
Dochodzimy do ekranizacji, która wzbudziła w tym momencie bardzo dużo kontrowersji, a ja uważam, że to jest bardzo ciekawy moment, żeby powiedzieć, że o ile powieści Jane Austen bardzo często przenosi się na współczesne czasy, próbuje się opowiedzieć w sposób dzisiejszy i w ogóle jest taka pokusa, że są takie historie, tą dumę i uprzedzenie to można wałkować po prostu w każdych dekoracjach, o tyle powieści Sióstr Bronte są na to trochę odporne. To znaczy, one są tak bardzo dziećmi swoich czasów, że tak. Można się starać. No ale jeśli to nie jest XIX-wieczny Yorkshire, to po co to robisz?
To nie ma żadnego sensu.
Nie ma żadnego sensu.
To tak, takie rzeczy się
i
nie...
I ten film z 2011 roku jest rzadkim przykładem na próbę opowiedzenia tej historii w trochę bardziej współczesny sposób, jednocześnie nie wynosząc bohaterów z przestrzeni, w których się to wszystko rozgrywa, a pomysł jest moim zdaniem dobry i absolutnie prosty, że reżyserka zdecydowała się, że ponieważ w całej książce jakby wygląd Heathcliffa, to, że on jest, jak mówią tam, cygańskiego pochodzenia, tak. Używam słowa cygańskiego, bo oni absolutnie nie używają poprawnych określeń, to, że w takim razie powinien go zagrać czarny aktor. I to mi się wydaje był fenomenalny pomysł. To znaczy, to jest o tyle problematyczne, że potem jedyny czarny człowiek w filmie jest...
Głównym złym,
ale jednocześnie wydaje mi się, że udaje się dzięki temu pokazać współczesnemu widzowi,
jaki duży to był problem. Tak. Wiesz co, ja się zgadzam. To znaczy, rzeczywiście to jest...
A jeszcze sobie przypis, że reżyserka chciała wziąć romskiego aktora. No, ale nie znalazła.
Bo to, co... To, tak jak mamy materiał w powieści, to jest niejednoznaczne. To znaczy, prawdopodobnie Heathcliff miał być romskim chłopakiem, aczkolwiek no pan Earnshaw, czyli ojciec, przywozi go z Liverpoolu, który wówczas był w latach 40. XIX wieku i w ogóle przez cały wiek XIX później był portem międzynarodowego handlu morskiego, takim jednym z największych wówczas takich kosmopolitycznych centrów właśnie handlowych w Wielkiej Brytanii. Więc absolutnie spokojnie mógł znaleźć czarnego chłopaka po prostu gdzieś na ulicy. Choć oczywiście tam jest też taki podtekst, że wszystkim się wydaje, że to jest jego nieślubne dziecko tak. Gdzieś tam wzięte. Mm-hmm. No bo to taka historia, w której mężczyzna pan domu przywozi jakieś dziecko nagle, które ogłasza tak, że znalazł na ulicy przypadkiem i teraz będzie wychowywał, to raczej nie. No właśnie, więc jakby to jest zupełnie prawdopodobne, jeżeli chodzi o jakby też w ogóle realia. Aczkolwiek myślę, że tak jak mówisz, że z jednej strony no to miał być romski... Tak nam się wydaje z powieści, że to jest romski chłopak, ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to takie odrzucenie, ten skandal, te represje, te jakby złe zachowanie względem Heathcliffa, reszty środowiska, nie byłoby tak jasne dla nas jako widzów, gdyby on po prostu był trochę bardziej ciemniejszej śniady niż inni bohaterowie, tak? A więc bo dla tych XIX-wiecznych bohaterów tej powieści on jest wyraźnie kimś innym. Nie to, że jest podrzutkiem, nie to, że jest sierotą, to jeszcze jest niebiały, tak? I to jest jakby ważne, więc jakby podkręcenie tego do momentu, w którym, żeby on był czarny i żebyśmy my to widzieli jako no wyraźny, jakby taki bardzo wyraźny znak, to ma jakiś sens.
Ja uznałam, to początkowo tak się nad tym zastanawiałam, ale potem jak zobaczyłam ten kandydat, ja doszłam do wniosku, że to ma sens. Znaczy, że jest to taki jeden z niewielu momentów, w którym rzeczywiście siostry Bronte można w jakiś sposób współcześnić. Jeśli raczej naszą percepcję ich opowieści. Sam film, ja mam z nim problem. On jest taki bardzo, ja to nazywam wichrowe wzgórza z Pinteresta.
A, tak, tak.
On jest wizualnie bardzo mocno w estetyce początku drugiej dekady XXI wieku. On jest bardzo, tam po prostu wszystko jest tak ładnie, brudno, wzgórzowe, takie romantyczne jak z Pinteresta i mam wrażenie, że gdzieś tam tego ognia zabrakło.
Tak, bo on jest taki nie brudny, tylko taki ładnie ubrudzony, nie?
Tak.
To jest to. No to też nie jest moja w żadnym stopniu ekranizacja, którą bym najbardziej lubiła, bo ja chyba z tego wszystkiego jednak te z 2009 roku z Tomem Hardy lubię najbardziej.
Mam w ogóle wrażenie, że Wichrowe Wzgórza, mimo tych licznych prób podejmowanych od 1939 roku się wyrwały twórcom, że to jest jednak...
Tak, bo to nie jest też tak, że to są moje ulubione i w ogóle uważam, że to jest świetny film. Ja cały czas chciałabym i czekam na to, aż będzie taka ekranizacja, którą uznam za taką naprawdę dobrą.
I to jest fascynujące. To znaczy, mam wrażenie, że po prostu problemem, i tutaj problemem chyba najbardziej widocznym w tych wszystkich ekranizacjach jest to, że powinien przyjść ktoś i pomyśleć, dobra, teraz nakręcę film o toksycznych ludziach, a nie nakręcę romans.
Romans wszechczasów, w którym będą po prostu miłość aż po... Bo myślę, że taki to, co zostaje nam z Wichrowych Wzgórz i funkcjonuje w przestrzeni publicznej i w ogóle w kulturze, to jest to, że to jest historia o takiej miłości, która przekracza śmierć, tak? Dla której śmierć nie jest przeszkodą. A to nie o tym jest. To jest o toksycznej obsesji, przemocy, wykluczeniu, w ogóle to jest o grupie bardzo, bardzo złych ludzi, którzy robią sobie bardzo, bardzo złe rzeczy. To widzi Heathcliffa, który rozgrzebuje grób Cathy tam krzycząc Cathy, jeśli nie mogę żyć bez ciebie, to zabierz mnie ze sobą. To jakby to nie jest romantyczna scena. To nie jest romantyczna scena.
Czekamy na kogoś, kto po prostu spojrzy na to i powie, boże, jacy toksyczni ludzie. Dobra, dawaj tam i trzech aktorów do Heathcliffa. Tak. Dwie aktorki do Cathy. I ja sobie poradzę.
Tak jest.
Przy czym wydaje mi się też, że przez to, że ta fabuła no, jest dosyć zawiła i rozłożona w czasie, serial bardziej niż film.
Zdecydowanie serial bardziej niż film. Ja nie jestem pewna, czy w ogóle da się zmieścić faktycznie robiąc całą fabułę, którą my tutaj próbowałyśmy streścić, ale bo oczywiście, bo my streszczałyśmy, Kasia świetnie to zrobiła, ale jednakowoż ze skrótami
strasznymi, tak.
Bo tam jest jeszcze bardzo wiele przemocy wobec postronnych kobiet, jeszcze mamy tam Izabelę, którą wszyscy tam biją i ten mamy Franceskę, którą wszyscy...
Ogólnie
masakra.
Jeśli tam się ktoś pojawia, to jego los będzie dosyć masakrycznie
zły. Tak, będzie zły, przemocowy agresja śmierć, koniec. Tak. No ale w każdym razie chodzi o to, że to musi być serial, dlatego że tej fabuły się nie da zmieścić absolutnie. Naprawdę to powinien być trzyczęściowy, ale wiesz, ale da się zrobić takie rzeczy. No a chociażby Ród Smoka, prawda? No też mamy pokazanych, mamy bohaterkę, która jest grana przez dwie aktorki. Jedną 16-letnią, znaczy w wieku tam lat około 16, tak jak miała mieć, a potem lat 30 kilku, tak? Więc i to doskonale zagrało, jakoś się dało. Oczywiście Matt Smith tam zostaje taką...
Ale to jest Matt Smith, Mattowi Smithowi wszystko może wybaczamy.
On jest po prostu jaszczurem, zresztą... tak czy inaczej.
Byłby dobrym Heathcliffem na którymś poziomie.
O tak!
Boże, z tym takim...
O matko, z tym... O. Faktycznie.
No, jakby jeśli ktoś nas słucha i ma dojścia w BBC, to Matt my mamy Smith. Pomysły. Jest też Jane Eyre. Tak. Dziwne losy Jane Eyre.
Oh, ja się złapałam za serduszko, bo to jest moja ulubiona powieść.
I to jest powieść, która też ma elementy gotyckie, ale jest kompletnie
to
inna.
To jest kompletnie inna rzecz. Bo w ogóle jest taki mem, ja wiem, że opowiadanie memów jest
będziemy
fatalne.
Będziemy opowiadać memy.
No więc, bo tak, bo mamy trzy powieści. Mamy Wichrowe Wzgórza Emily Bronte, mamy Jane Eyre Charlotte Bronte i mamy The Tenant, czyli to było mieszkanka.
To po polsku to jest tajemnice, nie... Nie tajemnica domu na wzgórzu, tylko Tenant of mieszkanka?
Mieszkanka domu, znaczy Whitefield Hall. To się nazywa Tenant of Whitefield Hall, które napisała Anne Bronte. I to jest tak, że to jest jakby... to są trzy siostry, które napisały trzy powieści, które się zmieniają od Emily Bronte, która napisała powieść o toksycznej parze przemocowych ludzi, którzy się unieszczęśliwiają nawzajem i wszystkich innych dookoła i wszyscy kończą fatalnie, przez Charlotte Bronte, która napisała Jane Eyre o kobiecie, która jest traktowana fatalnie przez środowisko na zewnątrz i mężczyznę, którego kocha również, ale która stawia mu się i całemu środowisku i dzięki temu zostaje efekt jakby na końcu dobry, kończy się to dobrze, ona zachowuje szacunek do siebie, tak? I potem mamy Anne Bronte, która napisała Tenant of Whitefield Hall o kobiecie, która ucieka z przemocowego związku od męża, który ją bije i jej dziecko na bezdroża po prostu Yorkshire, wynajmuje tam dom i znajduje sobie nowego hot męża, który jest farmerem, hoduje owce i traktuje ją bardzo dobrze i z szacunkiem. Tak, więc jakby...
tak, to są etapy życia kobiety.
Etapy życia kobiety i Anne wiedziała jakby
o co chodzi.
Tak.
Więc jakby tutaj wiemy z literatury angielskiej, że trzeba w pewnym momencie skończyć z hot
farmerem. Z hot farmerem, tak jak w daleko od...
O, to zgiełku. Dobrze, wracamy jednak do Jane Eyre. Czy musimy straszać Jane Eyre? Wydaje mi się, że wszyscy wiedzą.
Tam jest dużo, ale no super króciutkie. Sierota, bardzo źle traktowana, wychowywana przez bogatą rodzinę swojej ciotki Jane Eyre, jest bita, głodzona, oddawana do domu z internatem, w którym prawie umiera, ale następnie z głodu i z bicia i tak dalej, ale potem wraca do swojej rodziny, przyjmuje pracę w domu pana Rochestera, który jest tajemniczym kawalerem albo wdowcem, albo
nie wiadomo.
Przyjmuje pracę jako guwernantka jego wychowanki, albo córki, albo kuzynki, siostrzenicy,
nie wiadomo.
I w międzyczasie zakochuje się w nim bardzo, pan Rochester w końcu zakochuje się w niej również, oświadcza się jej i kiedy ma dojść do ślubu, okazuje się, że co?
Że jest żona na strychu.
Że jest żona na strychu Berta Mason, która jest szaloną Mad Woman in the Attic. To jest w ogóle najważniejsza powieść taka centralna dla krytyki feministycznej lat 80. XX wieku, gdzie się mówiło o powieściach XIX-wiecznych, bo ta żona, szalona żona na strychu to jest po prostu metafora restrykcyjnej kobiecości XIX-wiecznej, która zamyka no tam wszystkie pragnienia i tak dalej. Nieważne, w każdym razie Berta Mason, żona pana Rochestera. No więc Jane, jak się o tym dowiaduje, to ucieka sprzed kobierca ślubnego, bo oczywiście wszystko się okazuje już przed ołtarzem, już
oczywiście,
w
że tak.
kościele. Ucieka, ale ponieważ mówi, że nie zostanie kochanką pana Rochestera, który jej to oczywiście proponuje, bo to jest jakby to jego rozwiązanie tego problemu, że po prostu za jego kochanką, a żona będzie siedziała na strychu. Ona ucieka, ale w pewnym momencie telepatycznie, bo to ma różne przejścia, prawie wyjeżdża jako misjonarka do Indii, ale telepatycznie orientuje się, że pan Rochester jej potrzebuje i to jest naprawdę telepatycznie.
Ona
widzi jego obraz w swojej głowie i on jej telepatycznie mówi, że Jane, potrzebuje cię, więc ona wraca do Thornfield Hall, które okazuje się, że szalona Berta Mason spaliła w trakcie jednego ze swoich ataków szału. Pan Rochester oślepł i stracił dłoń.
To jest ważne, żeby mężczyzna odpokutował zatrzymanie żony na strychu.
Nawet żony, która jest szalona. I w tym momencie Jane uznaje, że okej, po pierwsze żona nie żyje, a po drugie teraz pan Rochester odkupił swoje winy, w związku z czym może zostać jego żoną i zostaje jego żoną na swoich własnych warunkach mają syna, a pan Rochester odzyskuje wzrok.
Tak. I to jest też jakby jasne, że tam pod koniec ta ich różnica, która między nimi była, się trochę wyrównuje.
Tak, tak, tak.
To znaczy,
bo Jane nie chce...
ona idzie do góry, a on idzie w dół, tak, i gdzieś tak, tak, tam po drodze mogą spotkać, bo też jest taki, to jest bardzo ważne, Jane bardzo nie pozwala panu Rochesterowi, ani w ogóle ludziom wokół siebie, traktować jej jako gorszą,
tak,
i jako słabszą, ponieważ nic nie ma. I ona mu nawet wprost mówi, czy to mi się wydaje, że ja nie mam uczuć, bo jestem od ciebie mniej, tak, zamożna. I to jest dosyć, w ogóle Jane jest taką postacią, która ma bardzo bogate życie wewnętrzne. I to jest w ogóle olbrzymi problem dla, tak mi się przynajmniej wydaje, dla ekranizacji, które nie są w stanie nam pokazać, jak ciekawą postacią jest Jane.
Tak, tak. Jane Eyre to jest moja ulubiona powieść sióstr Bronte, właśnie dlatego, że to jest powieść, która jest doskonała pod względem pokazania sytuacji kobiety, która jest, tak jak Jane sama mówi o sobie, biedna, mała, brzydka i bez znaczenia, która jednak ma w sobie wewnętrzne poczucie własnej wartości, wewnętrzną dumę i taką siłę i przekonanie, że zasługuje na traktowanie tak jak człowiek, tak? To jest bardzo taka humanistyczna w tym sensie powieść, która bardzo podkreśla to, że wszyscy jesteśmy równi, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, tak? I że to jest jakby, że zasługujemy na szacunek i Jane też zasługuje na ten szacunek ze środowiska zewnętrznego. Ona przez całą tę powieść bardzo spokojnie i bardzo cicho nie daje się złamać różnym właśnie okolicznościom, które próbują ją umniejszyć, upokorzyć, złamać jej przekonania, złamać jej wartości. I ona ona raz po raz staje naprzeciw tych wszystkich osób i raz po raz udowadnia, że nie da się złamać, że ona jakby jest wartościową osobą, która zasługuje na inne traktowanie. I to jest najlepsze chyba to, co...
Tak, i też jakby to jest powieść, która, zresztą ekranizacja też ma z tym problem, że ten wstęp do jej życia, kto jest całkowicie naznaczone przemocą i takim, tak, pomiataniem, kształtuje ją nie jako właśnie ofiarę, tylko jako osobę, która jest zdeterminowana trochę, że nigdy, tak, więcej.
Tak, że nigdy więcej, bo ona doświadcza przemocy fizycznej, ją bije, znaczy no to jest przemoc fizyczna ze strony jej ciotki, jej wujka, jej siostry przybranych, sióstr siotecznych i brata, tam jest jakiś oczywiście sugestia jakiegoś gwałtu, coś tam, ona potem trafia do tego domu szkoły z internatem, w której panują jakieś koszmarne warunki, tam jej najlepsza koleżanka umiera.
Tak, więc to jest ważne, że to jest osoba, która ma historię, która absolutnie wykracza poza relacje z Rochesterem i poza, tak, bycie tą guwernantką. I zresztą ona się nie daje wcisnąć w ramy do końca. Znaczy ona mogłaby pojechać na misję do Indii, mogłaby, jest taka sugestia, wziąć ślub z pastorem.
Tak, ale nie chce, bo ona mówi temu pastorowi, że, bo on oczywiście, ten pastor mówi, że może z nim wyjechać do Indii jako misjonarka, a ona mówi, że tak, jasne, to jedziemy, a on mówi, dobrze, ale musimy najpierw wziąć ślub, bo nie pojedziesz jako samotna kobieta, a Jane kompletnie tego nie rozumie, mówi, ale jakby dlaczego ja muszę, co ma w ogóle wspólnego moja misja w Indiach dla Boga z tym, że muszę wyjść za mąż za ciebie, a on jest cały tutaj, to jest skandal i on się właśnie uważa,
to jest bardzo ciekawe, że pastorzy jakby nie mają powodzenia w powieściach.
Oj nie, nie.
I słuchajcie, i przechodzimy teraz do ekranizacji i tu ponownie, ja muszę powiedzieć, że kiedy zauważyłam, że istnieje ekranizacja Jane Eyre, w której pana Rochestera gra Orson Welles, to powiem tak, bo to jest w ogóle problem z panem Rochesterem i to jest napisane dosyć wyraźnie w książce, że on nie powinien być przystojny.
Bo
i to
jest... są dialogi, które... O dobra, no tak.
I pan Rochester powinien być hot not handsome.
Tak.
I to jest w ogóle tak... już na marginesie podstawa bohaterów tworzonych przez siostry Bronte.
Tak.
Hot not handsome.
Tak, dokładnie.
Oczywiście kinematografia nie jest w stanie tego zrozumieć. To jest bardzo w ogóle ciekawe, dlatego że Jane Eyre pokazuje doskonale, jak ta ekranizacja Dumy i uprzedzenie z lat 90. zmieniła zupełnie sposób opowiadania sobie pewnych historii romantycznych i historii w ogóle, no, tych XIX-wiecznych powieści, ponieważ tutaj idziemy przez bardzo wiele filmów, aż mamy w 83 roku, mamy taką adaptację BBC z Timothym Daltonem. I Timothy Dalton ma kilka fenomenalnych scen w tej ekranizacji, zwłaszcza jak rozmawia o pieniądzach z Jane, to jest świetna scena w ogóle, to jest taka bardzo hot scena między nimi, pełna podtekstów i on to świetnie gra. Tylko sama ekranizacja wygląda jak teatr telewizji od A do Z.
Och, tak,
i to taki tradycyjny teatr telewizji, gdzie po prostu czujesz, jak skrzypią dekoracje w tle.
Ja nie mogę na to patrzeć. Nie, niestety, ponieważ dla mnie Timothy Dalton wygląda jak, no dokładnie, on nie...
A wiesz, że on Heathcliffa też grał? Jakby był taki moment.
Właśnie wiem, że on grał Heathcliffa, bo ja przez chwilę byłam taka zdziwiona, jak robiłam research do tego odcinka, bo chciałam sobie przypomnieć wszystko, co widziałam i czego nie. I w pewnym momencie mam wrażenie, że czy mi się coś pomyliło? Timothy Dalton jest jakby zarówno Rochesterem, jak i Heathcliffem. W każdym razie nie mogę oglądać, chociaż tam jest tam, chociaż można to powiedzieć, że przynajmniej Jane Eyre w tej ekranizacji z Timothym Daltonem jest niekoniecznie bardzo atrakcyjną kobietą, tak? To jest...
No tak, ona jest bliżej takiej szarej myszki.
Tak, tak. Natomiast ten Timothy Dalton, który... nie, ja nie mogę... On...
I potem mamy kolejną wersję z 97, gdzie...
Toby Stevens.
Nie, nie, nie. W 2006 Toby Stevens tak, wchodzi. A w 2097 Ciaran Hinds gra pana Rochestera.
I to jest dobry... casting.
I to jest bardzo dobry casting.
No to jest ten typ mężczyzny, on ma tak wyglądać, on ma być hot not handsome, tak? Czyli właśnie ma trochę Ciaran Hinds właśnie tak wygląda, tak?
Jest hot not handsome.
Jest
no.
hot not handsome, tak. Jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że Janie Rochestera, bo to jest przede wszystkim bardzo istotne, Janie Rochestera łączy bardzo silne pożądanie. Oni strasznie chcą się ze sobą przespać, tylko im świat nie daje i wartości Jane, tak? I jesteśmy w stanie w to uwierzyć, ale jednocześnie te dialogi, które oni między sobą odbywają na temat wewnętrznej wartości człowieka jako istoty z duszą, a nie atrakcyjnej osoby, mają jakikolwiek sens. To zaraz dojdziemy może do właśnie innych ekranizacji, w których dialog...
No i tak naprawdę mamy... Wydaje mi się, że większość osób w tym momencie kojarzy dwie ekranizacje. Bo ja bym je trochę porównała, bo to one się tak, do tego tak, doskonale tak, nadają. Tak, tak. Jest ekranizacja BBC ponownie z 2006 serial. Roku. Mm-hmm. Serial, gdzie pana Rochestera gra Toby Stevens.
A Jane gra Ruth Wilson.
Tak, i jakby to są dosyć atrakcyjni ludzie.
To są bardzo atrakcyjni ludzie. Chociaż oni się starają zrobić tak, bo Toby Stevens ma taką dziwną fryzurę bardzo.
Bardzo dziwną. Oni się starają wszystko tak. zrobić, ale to wciąż jest Toby Stevens. Natomiast ta ostatnia filmowa ekranizacja to pana Rochestera gra
Michael Fassbender. I wiadomo, najbrzydsze pokraczna ropuszka Hollywood, prawda?
Tak, jakby, i to jeszcze gra to na tym swoim szczycie, kiedy Fassbender był w każdej szufladzie.
Tak.
Natomiast Jane gra Mia Wasikowski. Jak wiemy, najbardziej szara myszka.
Najbardziej.
Wszystkie nasze tak. szare koleżanki wyglądały jak Mia Wasikowski.
To druga pokraszna ropuszka po prostu.
Tak. Więc powiedzmy tak, obie te ekranizacje trochę przegrywają, ponieważ ludzie są zbyt ładni.
Tak. No właśnie, tak. Przede wszystkim ja jestem wielką fanką, szczerze mówiąc, obu tych ekranizacji, aczkolwiek właśnie nie bez żadnych zastrzeżeń. Główne zastrzeżenie jest takie do castingu, ponieważ mnie to boli, że to jest w ogóle ogólny problem Hollywood i myślę, że o tym da się nagrać oddzielny odcinek albo nakręcić 100 filmów na YouTube'a, że Hollywood wydaje się niezdolne, i to nawet nie tylko Hollywood, bo to jakby ta wersja z Tobym Stevensem to jest BBC, tak? Więc jakby przemysł filmowy wydaje się niezdolny do nakręcenia żadnej ekranizacji albo w ogóle filmu, serialu, jakiegoś dzieła kultury, w którym nie występują absurdalnie atrakcyjni ludzie.
Tak, to jest bardzo dobre podsumowanie. Tak.
Nie ma, jeżeli mamy historię miłą, a jeżeli jeszcze to jest jakaś taka historia kryminalna może, albo jakiś dramat czy coś, to jeszcze może. Ale jeżeli jest to jakikolwiek romans, to po prostu musi być hot bohater i bohaterka, bo inaczej co? Bo brzydcy ludzie nie mają uczuć? O tym jest Jane Eyre, że brzydcy ludzie mają uczucia! Ona o tym mówi dokładnie, wprost jest taki dialog w tej książce.
Tak, zwłaszcza, że nie będzie to dla was pewnie zaskoczeniem, ale ogólnie rzecz biorąc mamy w kinematografii bardzo wiele przykładów aktorów i aktorek, którzy nie są piękni w taki standardowy
tak.
sposób, ale dzięki charyzmie, dzięki temu czemuś, dzięki temu, że są hot,
tak.
nagle patrzymy na nich zupełnie inaczej. Doskonałym przykładem jest najnowszy przykład serialu The Bear, gdzie mamy tak. aktora Jeremy Allen White, który nie jest przystojny w taki
nie,
no,
w żaden sposób nie można
powiedzieć, że
jest przystojny.
Ale jest tak hot, że to się po prostu tak. wylewa na widzów z ekranu i dokładnie takich ludzi można byłoby obsadzać w tych
tak.
filmach.
Tak, był taki moment, że mieliśmy w Hollywood fazę na interesujących brzydali, nie? Był taki co też jest trochę, powiedzmy, dyskusyjne, ale był ten, kiedy wiesz, Benedict Cumberbatch i tam Adam
ale
Driver
to,
i coś tam.
Ale to nie jest... Benedict Cumberbatch miałby być brzydki,
no nie? Ale bo oni tak zostali obwołani, tak? Że tak. Adam Driver jest
Come on. Ale w każdym razie chodzi o to, że rzeczywiście byłoby dobrze, gdyby Hollywood się tego pozbyło, zwłaszcza tak jak w przypadku Jane Eyre, gdzie to, że ci ludzie nie są na pierwszy rzut oka atrakcyjni, nie ma kompletnie, nie powinno mieć znaczenia, a ma znaczenie nawet, że nie są. Plus oczywiście, słuchajcie, no wszystko da się zagrać. Ja cały czas to powtarzam, tak. że jeśli mamy dobrych aktorów i dobre aktorki, to jeśli oni chcą być hot na ekranie, to będą hot na ekranie, niezależnie od tego, jak wyglądają.
Ale jeżeli grają wbrew warunkom, udając, że my mamy wierzyć w to, że Michael Fassbender jest nieatrakcyjny...
Tak, to jest... Po prostu ja mam w tym momencie takie... Czemu my to sobie robimy, tak? Zrobimy? No chociaż może, nie wiem, gdzieś tam siedzą jakieś
nie,
osoby.
Nie, na pewno znajdzie się
takie...
ktoś, kto powie, o, Fassbender, Boże, fu!
Fu, te regularne rysy twarzy,
ochyda.
Ta szczęka, te oczy.
Ochyda.
Tak. No, ale w każdym razie ja przyznam szczerze, że ja bardzo lubię tę ekranizację z 2006
ja
roku.
Ja też, jestem...
I uważam, że ona jest, ona przede wszystkim zyskuje przez to, że ona jest długa, że to jest seria, że mamy szansę poznać Jane lepiej, poznać jego Chestera lepiej. No i to też jest taka, wydaje mi się, taka wersja, która jest bardzo porządna. To znaczy, tam oni nie idą za bardzo w stylizację, bo już w tej wersji filmowej, no to też jest trochę Jane Eyre Speed Presta.
Tak, trochę tak. Ja jestem ogromną, się z tą zgadzam. Jestem wielką fanką tej wersji z właśnie Tobym Stevensem i Ruth Wilson. Przede wszystkim dlatego, i właśnie dlatego, że ona jest długa, to jest 11,5 godzinnych odcinków, ale przede wszystkim ze względu na długość tego serialu, możemy doskonale zrozumieć w ogóle dlaczego Jane i Rochester chcą być razem? Że dlaczego oni się sobie podobają? Dlaczego oni się w sobie zakochują? Dlaczego oni są dobrą parą? Bo Rochester jest bardzo czarujący w ogóle w tym serialu. Ja mam takie wrażenie, jak oglądałam go pierwszy raz, to miałam wrażenie, że Toby Stevens wygląda i trochę gra jak, wiesz, jak Hugh Grant w takich swoich dobrych momentach. On ma taki sposób mówienia i patrzenia, takiego dowcipnego patrzenia spod oka, takiego lekko zawstydzonego. Nie wiem, czy zauważyłaś, znaczy, że tam jest taki...
Ja mam taki wrażenie, że on to podkreśla swoje matce, bo to jest tak, syn, no tak, Maggie Smith.
No tak,
i
tak.
On ukradł ten taki właśnie ironiczny urok.
Tak, on ma wybitnie ironiczny urok. Tam jest mnóstwo fantastycznych dialogów, w których widać, że pan Rochester jest czarujący, jest dowcipny. On rozśmiesza Jane. To jest niesamowite. Właśnie jest ta scena, w której Jane chce odjechać, wyjechać do ciotki, która tam umiera, i to jest właśnie ten dialog o pieniądzach, w którym on sobie żartuje, że nie da jej zaległych pieniędzy, żeby wróciła do pracy. Mnóstwo jest takich scen, w których właśnie Ruth Wilson jako Jane Eyre siedzi i próbuje się nie roześmiać z twojego powodu, że właśnie pan Rochester ją zaczepia, no i to jest strasznie fajne, to jest coś takiego, co ty oglądasz i czujesz, że jakby ci bohaterowie, jest między nimi jakaś chemia właśnie, nie tylko między aktorami, tylko w ogóle jakby ustanowiona jest jakaś taka znajomość między tymi bohaterami, że czujesz, że dla nich, że ta stawka jest wysoka, że ona jest jakaś ważna, nie? I czujesz to, że to poświęcenie tego, że Jane odchodzi w 2/3 powieści, żeby zachować szacunek dla samej siebie, ma jakieś znaczenie to poświęcenie, prawda? No bo ona, bo ty wiesz i wierzysz w to, że ona kocha pana Rochestera, a że on kocha ją.
Tak, i też jakby wydaje mi się, że udaje się tutaj dobrze nakreślić pana Rochestera nie tylko jako strasznego dupka, który trzyma żonę na strychu, ale też w sumie na człowieka, który i tutaj... Nie popieramy trzymania żon na strychu.
Nie.
Ale jest to do pewnego stopnia sytuacja pułapka.
Tak, to jest bardzo dobrze nakręcone, znaczy to jest bardzo dobrze wymyślone przez Charlotte Bronte, ponieważ mówimy o czasach, w których osoby chore psychicznie, a jak rozumiemy i widać, i tak jest Bertha Mason, czyli właśnie żona Rochestera napisana, to jest osoba, która jest chora psychicznie, ma jakiegoś rodzaju poważne zaburzenia, które są, no dzisiaj pewnie byśmy powiedzieli, że ma, nie wiem, schizofrenię, albo że jest, jest agresywną osobą, która cierpi na brak kontaktu z rzeczywistością, ma wybuchy agresji, ma halucynacje jakieś różnego typu i tak dalej. I to są czasy, w których taka osoba, no, do wyboru jest niewiele rzeczy, szczególnie jak jest kobietą. Można ją oddać do szpitala psychiatrycznego, które wówczas nawet nie są szpitalami psychiatrycznymi, tylko pewnego rodzaju więzieniami z dodatkową opieką, ponieważ opieka psychiatryczna w latach 40. XIX wieku to jeszcze nie jest to. No, albo można ją trzymać w domu i to właśnie robi pan Rochester. Trzyma ją w domu pod opieką pielęgniarki. Można się kłócić, że jest to, znaczy, oczywiście przede wszystkim nie powinien udawać, że ona nie żyje, tak?
To jest to,
ale sam fakt, że on ją trzyma w tym domu w taki sposób, w jaki ją trzyma, to nie jest najgorsze wyjście. To jest pewnego rodzaju empatia względem tej postaci. Naprawdę, myślę, że to nie o to chodzi. To chodzi o to, że on kłamie, że ona nie żyje, a nie, że trzyma ją na tym strychu.
Tak, chociaż ja zawsze, jak czytałam Jane Eyre, to miałam takie poczucie, że tam jest jeszcze nauka dla nas wszystkich. Zanim weźmiesz ślub z facetem, sprawdź,
czy nie ma żony,
czy nie ma
na,
żony
strychu.
Na strychu. Natomiast tak, wydaje mi się, że to jest rzecz, która tutaj wybrzmiewa w tej adaptacji, że to nie jest zły człowiek, który zamknął żonę na strychu, tylko on po prostu nie miał żadnego wyboru. Znaczy, jakby
w ówczesnych
realiach nie miał wyboru. Tak. I trochę wydaje mi się, że też on nie planuje zakochać się w Jane, tak?
Nie.
On, jakby to, że on w ogóle chce z nią wziąć ślub, to już jest dużo więcej niż mężczyzna zatrudniający biedną sierotę mógł zrobić w tamtych czasach. Znaczy jakby domyślnie mógłby zmienić z nią romans, tak? I jakby tu się nikt by się z tego nie zdziwił, nie. I też było, wydaje mi się, że nawet jak Jane spotyka pana Rochestera, to my się... Kiedy pojawia się między nimi to zainteresowanie, kiedy tam płonie sypialnia dosłownie, to mamy takie podejrzenia, że to idzie w kierunku romansu. I kiedy on się jej oświadcza, to ona jest na zasadzie... żartujesz sobie.
Tak, ale to też jednocześnie jest tak, że Jane, znaczy, że po prostu Rochester przedstawia Jane taki wybór, że może zostać jego kochanką, bo on i ona wiedzą o sobie nawzajem, że czują wobec siebie pożądanie, że chcą być kochankami. Jane w tym momencie jakby nie odmawia, tak, bo Jane ma bardzo silne przekonania moralne, to też oczywiście są przekonania religijne, no ale jakby wówczas my rozumiemy, że to jest po prostu tak, jak ona rozumie szacunek dla samej siebie, bo ona też jest doskonale świadoma i to w powieści jest wielokrotnie udowadniane, że ona jako guwernantka jest osobą podrzędną, jest osobą pośredniego znaczenia i też oczekiwane jest, że będzie próbowała uwieść swojego pracodawcę, bo taki stereotyp na temat guwernantek powtarzają panny Ingram,
ogólnie rzecz biorąc, nikt się nie spodziewa, tak, więc, że to się skończy tak, dobrze.
Więc to, że ona odmawia zostania kochanką Rochestera, że mówi mu, że nie będzie tak, jak ty chcesz, że to w ogóle ona też, to jest właśnie ta sławetna, dochodzimy do tej słynnej sceny, w której Jane chce odejść z pracy u Rochestera, ponieważ on planuje ożenić się z inną kobietą, ona jest zazdrosna, nie chce na to patrzeć i Rochester, i ona mówi, że odchodzi, Rochester w ogóle nie rozumie, o co jej chodzi, ale jak to chcesz mnie porzucić? A ona właśnie wtedy wygłasza tę tyradę, mówiąc o tym, że to, że jestem mała, brzydka i nic nie znaczy, myślisz, że ja nie mam serca i duszy i nie czuję tak jak ty? I ona po tej tyradzie, której mu udowadnia, że to, że ona właśnie jest nikim społecznie, nie znaczy, że nie jest człowiekiem, który ma swoje uczucia, to no, Rochester jej się później oświadcza, tak? Bo jakby on jest dotknięty tym, co ona mu powiedziała na temat znaczenia człowieczeństwa.
Ale jednocześnie nie jest to spodziewany rozwój wydarzeń.
Nie, absolutnie, absolutnie.
Wydaje mi się, że... I to dlatego nie można też panu Rochesterowi zarzucić jakiegoś cynizmu, prawda, że chciał wziąć ślub, mimo że miał żonę
nie,
na styku.
Nie, on chciał mieć po prostu kochankę, no, w sytuacji, no, w której
głupio wyszło,
się znajdował.
Dziewczyna miała moralność, nie?
Tak.
No to się zdarza, no, najlepszy przypadek.
Najgorzej.
I teraz mamy tę ekranizację z 2011 roku, która mnie trochę zawiodła i zawiodło mnie przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, wydaje mi się, że tutaj się udało dużo gorzej pokazać to co mówisz, to życie, jakby to, te zasady, tą moralność, to wszystko, czym Jane ma w sobie i co czyni ją bardzo niezależną bohaterką, pomimo tego właśnie, że pracuje jako guwernantka.
Tak.
Też ze względu na to, że mamy do czynienia z filmem, to jej historia, zanim przybywa do domu Rochestera, musi być krótsza, a wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. To znaczy, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ponownie, nie mówimy o takim czystym romansie, mówimy raczej o historii kobiety, gdzie pojawia się facet po drodze, ale ta historia zaczyna się przed nim. Ona dojrzewa do bycia sobą poprzez wydarzenia, które dzieją się wcześniej. No i też mam takie wrażenie, że to jest kolejny film, który bardzo mocno chce, żeby to był romans. Taki romans. Taki romans, że oni się bardzo kochają. I wydaje mi się, że w pewnych miejscach właśnie i to dlaczego oni chcą być ze sobą razem, bo ten film dużo, moim zdaniem, słabiej.
No, ma skróty takie, nie? Jakby bardzo...
Tak, bo jest filmem i też jakby słabiej... Mam wrażenie, że chemia słabiej działa.
My wiemy, że oni czują wobec siebie pożądanie, tak? Ale nie wiemy, ze względu na skróty filmowe, tego, że oni są też dobrymi przyjaciółmi, tak?
Że się lubią
jako ludzie, że oni w ogóle spędzają ze sobą czas w jakikolwiek sposób. Tam w filmie tym z Fassbenderem i Ewą Wasikowską, to ten Rochester wyjeżdża, nie ma go, wraca, znowu wyjeżdża, potem Jane wyjeżdża, potem on. I oni ze sobą spędzają cztery sceny na krzyż, przy czym jedna to jest ta scena, w której wszyscy wybuchli śmiechem, jak ja byłam w kinie, czy ja sobie wybuchłam wewnętrznie, czyli siedzi Rochester przy kominku i pyta się Jane, jest to Michael Fassbender, tak? Pyta się Jane, czy uważasz, że jestem przystojnym mężczyzną? A Mia Wasikowska mówi, nie, ale to nie ma znaczenia.
Znaczy, tak, ona się poświęci. Może być
ona się poświęci z Fassbenderem, no.
Tak, i są tam takie momenty, które moim zdaniem dobrze grają, no chociażby płonąca sypialnia.
Oj,
tam jest, Boże, tam. Tam.
Scena, w której właśnie Jane porzuca Rochestera po tym, jak się dowiaduje, że on ma żonę i on ją łapie i mówi, dlaczego nie chce z nim zostać, że zostałaby jego żoną in everything but name i że, czy dlaczego jej to, komu to przeszkadzało, gdyby po prostu żyli razem, tak? Czyli jakby ona za jego de facto kochanką, a ona mówi, że mi by to przeszkadzało, ja bym się z tym źle czuła. To jest świetna scena tam zrobiona.
Zgadzam się.
Michael Fassbender jest w stanie powiedzieć dosłownie, mógłbym cię zgwałcić, ale tego nie zrobię i człowiek nie czuje takiego...
Nie, absolutnie
obrzydzenia, tak?
Tylko, że mam wrażenie, że ponownie, i to jest problem wichrowy wzgórz, moim zdaniem problem ten dynek, ponieważ marketing tych filmów zakłada, że widzowie będą szli do kina na romans. I to na romans, to muszą być ładni ludzie, bo musimy się potem kłócić, który pan Rochester jest najbardziej hot. A najbardziej hot panem Rochesterem jest Toby Stevens, moim zdaniem.
To tak,
jest,
to prawda.
To już wiemy.
Prawda.
To
ale wiemy. Wiesz dlaczego? Bo masz ekspozycję na jego charakter i zachowanie po prostu.
Plus Toby Stevens jest
to hot. Jest
te wszystkie rzeczy, które czynią te powieści czymś zdecydowanie więcej niż romanse, albo są traktowane pobieżnie, albo umykają, albo tak jak właśnie mówisz, nie? To znaczy, bohaterowie tak naprawdę się nie znają i mamy takie właśnie poczucie tego kostiumowego romansu, czy w ogóle takiego współczesnego romansu, w którym bohaterowie zamieniają ze sobą dwa słowa.
I już na śmierć i życie.
Tak. Zresztą jest taki wycinek w ogóle na YouTubie, który ma zawiera wszystkie sceny między Jane Eyre a Rochesterem z filmu i trwa 10 minut.
Wow, a film 2 godziny, no.
Tak.
No.
I to rzeczywiście jest ten problem i to jest właśnie taki problem, który wynika z tego, że zarówno Wichowe Wzgórza, jakie Jane Eyre zostały gdzieś tam po drodze wsadzone do tych romantycznych powieści dla kobiet, którymi niekoniecznie są. I to chyba dlatego ta książka, której tytuł Mieszkanka domu...
Mieszkanka Whitefield Hall.
Tak, to chyba jest tak tłumaczone. Doczekała się tylko dwóch ekranizacji. Jednej w 1968 roku, a drugiej w 1996.
Mm-hmm.
I ta ekranizacja 1996 jest moim zdaniem kompletnie zapomniana.
Tak, właśnie ja zupełnie sobie próbowałam przypomnieć, bo ja ją widziałam i dopiero ja zapomniałam, że ją widziałam w ogóle.
Ja ją widziałam, ponieważ ja kiedyś miałam absolutną fazę na oglądanie wszystkiego, w czym gra Rupert Graves.
No,
obejrzałam wszystko, w czym gra Rupert Graves i między innymi znalazłam ten film.
Aha.
I to jest absolutnie rzecz fascynująca, bo to jest film o przemocy domowej. Zresztą zakłada się, że to jest jedno z pierwszych takich opisem przemocy
tak.
domowej w literaturze.
Wprost, tak? To znaczy wprost. Bez żadnych sugestii.
I to jest po prostu film o kobiecie, która ucieka od męża, który ją bije i jest absolutnie stuprocentowo po stronie tej kobiety.
Tak.
Przy czym też pokazuje nam całą tą historię w taki narastający sposób. Tam oczywiście pojawia się też Hot Farmer i...
Hot Farmer z Yorkshire zawsze
na propsie. To też jest bardzo ciekawe. Znaczy to jest wydaje mi się, że to jest jedna z tych książek, które jak najbardziej można byłoby do tego teraz wrócić,
tak.
zrobić to niby w kostiumie, ale nie w kostiumie, ale no właśnie, tego się nie da wpisać w prosty romans i tak naprawdę przedmiotem tego jest zdecydowanie bardziej potrzeba niezależności zbudowania własnego życia na własnych zasadach, pomimo tej doznanej przemocy, niż Hot Farmer. Hot Farmer jest miłym dodatkiem.
On jest na końcu, tak. Ale wiesz, bo to jest też w ogóle, tak jak mówiłaś, no problem z ekranizacjami nie tylko Sióstr Bronte, tylko w ogóle dużej części powieści XIX-wiecznych, które niekoniecznie są to... Znaczy, ja myślę, że gdybym nawet miała się skupić na tym, żeby wymienić jakiś konkretnie, wiesz, romans, tak? Powieść, XIX-wieczną powieść brytyjską, która jest po prostu romansem stuprocentowo, która się zachowała do naszych czasów jako warta, no wiesz, pamiętania i ekranizacji, to byłoby mi bardzo ciężko, żeby coś takiego wymyślić, nie? Bo powieści Jane Austen się nie kwalifikują, bo to nie o to chodzi.
Nie.
Tom Hardy, którego też uparcie próbuje się w to...
O Jezus Maria, tak, Tom Hardy.
No,
też
jak z dala od zgiełku, no...
Ostatnie z dala od zgiełku bardzo nas próbowało przekonać.
Tak, że Bathsheba i Oak to jest właśnie to główna...
W ogóle najnowsze z dala od zgiełku to jest film o tym, że wszystko jest przez owce. Że należy się strzec owiec. Owcy są najbardziej bezpieczne na świecie.
Tak, nagle tam Martin Sheen, więc można wybaczyć temu.
Śpiewa tam Martin Sheen. Dobrze, ale...
Nieważne, dobrze, ale dobrze, że chodzi o to, że gdybym miała wymyślić jakąś powieść XIX-wieczną, która jest po prostu romansem, od początku do końca jest to romans, to byłoby mi bardzo ciężko, żeby coś takiego wybrać, a mam wrażenie, że uparcie usilnie próbuje się ekranizować powieści XIX-wieczne jako po prostu romanse. To się jakoś tak zrosło, nie? I myślę, że stąd oczywiście to się łączy z całą tą falą na romanse historyczne a la Bridgertonowie i tak dalej, o których rozmawialiśmy ostatnio, ale no ten element właśnie przeszłości, kostiumu i kochanków jakoś jest ciężki do rozerwania, nie?
Tak, bardzo. To znaczy bardzo ciężko. Doszliśmy w naszych ekranizacjach też jakby tak wizualnie do pewnego bardzo ciekawego momentu. Przeszliśmy przez te dekoracje lat 30., 40., przez te skrzypiące teatr telewizji lat 70.
Tak.
W końcu dogrzebaliśmy się do jakiegoś realizmu, ba, nawet brudu.
Estetycznego brudu.
Ale... cały czas nie jesteśmy w stanie urwać tego ostatniej niteczki, która mówi, że ten film kostiumowy z główną bohaterką kobiecą nie musi tego wątku romantycznego rozgrywać jako głównego.
Na pierwszym planie.
I nie musi też, bo to też często jest tak, że te filmy nawet takie nie są, ale są w ten sposób sprzedawane.
Tak.
Bo to też jest bardzo ważne. To znaczy, wydaje mi się, że gdybyśmy teraz poszły i zrobiły ankietę na ulicy pod tytułem czy Jane Eyre jest romansem, czy Wichrowe Wzgórza są romansem, czy filmy pokazały plakaty do tych filmów i zapytały, czy ten film jest romantyczny, to większość osób powiedziałoby nam tak,
tak,
ponieważ w ten sposób bardzo mocno się wciska te książki. Te niezależne, młode kobiety, które sobie gdzieś tam udaje im się stworzyć na własnych warunkach sporą porcję literatury, po czym przychodzi świat i
wciskają.
I teraz ja moja teoria, którą chciałam postawić na samym początku i chcę do niej wrócić. Mm. Otóż uważam, że Siostry Bronte byłyby hitem Wattpada.
Tak!
Przecież Heathcliff to jest bohater z
Wattpada. Tak, o matko, bo jeszcze chodzi o to, że trzeba przyznać, że fabuły powieści Siostry Bronte są niezwykle zawiłe, one są bardzo długie, one są mają pewne dłuższe, można by pewne elementy wyciąć z nich, myślę.
Człowiek to widzi przy drugiej lekturze, bo przy pierwszej ma takie, co?
Tak. Ale przy drugiej tak. Jest tam milion zwrotów akcji, wprowadzanie coraz to nowych bohaterów, różnorodne, niezwykłe wydarzenia, różne po prostu deus ex machina, które sprawiają, że bohaterowie, połączenia telepatyczne, duchy, inne sprawy. Tak, doskonale. To, i co były takie hashtagi? Tortured hero, enemies to lovers,
czy coś takiego. Ale zwróćcie uwagę, na przykład zarzucamy to dziewczynom na Wattpadzie, że piszą takie toksyczne postaci, nie?
No. A mamy the original toksyczne.
Żaden z męskich bohaterów tak naprawdę nie jest super idealny. To w ogóle Heathcliff to jest moim zdaniem blueprint wszystkich bohaterów z Wattpada.
Nie jest pozytywną postacią, on nigdy nie jest pozytywny. Nie, może nigdy. Na samym początku jeszcze jest jako dziecko, jako młody, jako nastoletni chłopak pozytywną postacią, ale później nie. Tam to nie jest tak, że Emily Bronte go w jakikolwiek sposób próbuje rehabilitować. Ona po prostu z takim bardzo dużym skupieniem pokazuje konkretne, okrutne, straszne, mściwe rzeczy, które on robi i tylko mówi, że patrzcie, to świat go takim uczynił, tak?
No więc ja mam właśnie takie podejrzenie i to jest głębokie podejrzenie i tutaj sprzedam, że w umysłach młodych osób płci żeńskiej, pozostawionych samych sobie, ażeby wymyślały historię, czai się mnóstwo toksyczności i okrucieństwa, które muszą wyrzucić. Między innymi dlatego, że wydaje mi się, że to jest takie bezpieczne miejsce, żeby przeżyć bardzo dużo różnych złych i toksycznych rzeczy. A po drugie, jak facet ma żonę na strychu, to jest to świetny zwrot akcji.
Jest to świetny.
Słuchajcie, ja pamiętam, jak ja czytałam pierwszy raz Jane Eyre i się nagle okazało, że on ma żonę na strychu. O mój Boże, gdybym ja to czytała na Wattpadzie, wow.
Znaczy, trzeba przyznać, że Charlotte Bronte tutaj wytworzyła naprawdę jeden z najlepszych cliffhangerów, jaki
ever.
Nie? No bo, come on, no żona na strychu, kto by się tego... Ale to jest to było tak.
Ale słuchajcie, jakby, bo to jest trochę tak, że człowiek zapomina, że ktoś to musiał pierwsze wymyślić.
Tak.
Ale jest jakby, no, scena ślubu, ktoś przychodzi, ma, i to jest wymyśl taki sprzeciw.
To jest adwokat, tak, wymyśl taki, bo to jest tak, że mamy romans, prawda, no i zawsze w dwóch trzecich bohaterowie muszą, z jakiegoś powodu, jak oni się schodzą w połowie, a w dwóch trzecich muszą się rozejść na krótko, ale z jakiegoś istotnego powodu. No i romanse różnego rodzaju dokładają przeróżne, bardziej lub mniej istotne powody, jakieś tam nieporozumienia różnego typu i tak dalej. Ale tutaj mamy takie, no, to jest naprawdę dobry powód, żeby uciec z kościoła sprzed ołtarza, nawet jak się kocha swojego przyszłego męża. Czyli on ma żonę i ta żona jest z nami. The call is coming from inside of the house, tak? Jest z nami i ta żona na strychu zamknięta, tak? Więc jakby to jest absolutnie... I my rozumiemy Jane w tej sytuacji. No
jakby, come on. Drogie słuchaczki, jeśli się zastanawiacie nad zamążpójściem, to granice stawiamy na żonie na strychu. Ale tak właśnie pomyślałam o tym, bo właśnie przypominając sobie i Wichrowe Wzgórza, i Jane Eyre, pomyślałam sobie, że jest jakaś taka niteczka emocjonalna, która łączy te autorki, nie stylistyczna absolutnie i nie pod względem pewnej głębi, ale jakaś emocjonalna, kto łączy ewidentnie młode kobiety przez wieki i myślę, że właśnie na Wattpadzie to one by to byłoby hicior.
Tak, bo tam toksyczne zachowania, toksyczna miłość, agresja, szantaże, upokarzanie w imię uczucia i to, że wszyscy twierdzą, że im bardziej się kogoś kocha, tym bardziej się cierpi. To jest to.
Słuchajcie, odcinek się zrobił troszeczkę długi, ale to jest, tak musi być. To tak musi być, kiedy rozmawiamy o rzeczach najważniejszych.
Tak jest.
Od razu chcę wam powiedzieć, że Alicja powróci.
Tak jest.
Niczym
duch Cathy Earnshaw. I będę mówiła, wpuść mnie.
Przez okno będzie, tak. Tylko musimy poczekać na... I będziemy rozmawiać o urodzie też. będziemy rozmawiać o urodzie.
O standardach urody.
O standardach urody. I będziemy rozmawiać o tym, czy jeśli nazywali jakiegoś księcia pięknym, to czy on był rzeczywiście piękny.
To prawda.
Ale to wszystko w następnym, znaczy nie w następnym odcinku, to nie jest tak, że Alicja tu zamieszka. W następnym odcinku z udziałem Alicji, na który się będziemy pewnie umawiać dosyć długo.
Będziemy.
Ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli wam się podoba, to przekażcie go dalej, podzielcie się ze swoimi znajomymi, możecie go wykorzystywać w długich debatach, które pan Rochester jest najbardziej sexy, co jest...
To jest dobra debata.
To jest dobra debata standardowa w wielu środowiskach. No i co? I do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!
Pa!